Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger. Audycję realizują zaś Andrea Kunowa i technik Dawid. Serdecznie Państwa witamy w sobotę 6 września po przygotowanym przeze mnie dzienniku, a działo się dzisiaj wiele. Piotr Osochowicz zapozna Państwa z zawartością sobotniej prasy paryskiej, a w dalszej części audycji nadamy magazyn Anny Bernhardt o Paryżu Zbigniewa Herberta i na zakończenie przypomnimy jeden z moich programów muzycznych poświęconych francuskiej szkole pianistyki. A na wstępie wiadomości. Prezydentem Pakistanu wybrany został Asif Ali Zardari, wdowiec po zamordowanej w zeszłym roku Benazir Bhutto. Głosowało na niego 458 z ogółem 702 elektorów deputowanych Parlamentu Federalnego i 4 parlamentów prowincjonalnych. Zardari cieszy się jak najgorszą reputacją skorumpowanego playboya. Zyskał sobie w Pakistanie przydomek pana 10% ze względu na prowizje, jakie pobierał przy załatwianiu ciemnych interesów z pomocą swojej rządzącej żony i spędził łącznie 11 lat w więzieniu, zanim został częściowo oczyszczony z zarzutów w roku 2004. A zarzuty były poważne, gdyż poza korupcją oskarżano go także o szantaż i nawet o zabójstwa. Zdaniem politologów Asif Ali Zardari nie dostąpiłby nigdy najwyższej funkcji, gdyby jego małżonka nie zginęła w zamachu i gdyby głosowanie było powszechne, gdyż w kraju wielce jest niepopularny. Pakistańska prasa bije już na alarm, uważając, iż wybór to fatalny w momencie, gdy kraj jest na skraju bankructwa, a islamska partyzantka rozszerza swoje wpływy. Zardari co prawda obiecywał, iż jego priorytetem, podobnie jak poprzedniego prezydenta Musharrafa, będzie walka z terroryzmem, ale można wątpić, czy będzie miał po temu odpowiednie polityczne środki. Na przedmieściach Peszałaru, notabene w północno-zachodnim Pakistanie, 16 osób zginęło, a ponad 80 zostało rannych w zamachu samobójczym. Kamikadze uderzył samochodem z materiałem wybuchowym w posterunek policji, który całkowicie został zniszczony. Zawaliły się także sąsiednie budynki. Unia Europejska zapatruje się z optymizmem na szansę uzyskania zgody od władz rosyjskich na zorganizowanie międzynarodowej misji pokojowej w Gruzji. O wstępnych założeniach tej misji dyskutowali w piątek i w sobotę w Awinionie ministrowie spraw zagranicznych 27, którzy opowiedzieli się równocześnie za wszczęciem międzynarodowego dochodzenia w celu ustalenia odpowiedzialności za wybuch konfliktu. Zasięg i natura europejskiej misji muszą być jeszcze uzgodnione przez przywódców Unii. W poniedziałek prezydent Nicolas Sarkozy, któremu towarzyszyć będą Javier Solana i José Manuel Barroso, starał się będzie w Moskwie uzyskać aprobatę prezydenta Medwiediewa dla tego przedsięwzięcia. Javier Solana zapewnił w Awinionie, iż wszystkie kraje członkowskie wyraziły gotowość wysłania swych ludzi w teren do Gruzji. Co do niezależnego śledztwa na temat wybuchu konfliktu, co jest interpretowane diametralnie różnie w Moskwie i w Tbilisi, szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner podkreślił, iż należy je rozpocząć czym prędzej z inicjatywy takich organizacji jak ONZ czy OBWE. Moskwa w tym czasie oskarżyła Stany Zjednoczone o dozbrajanie Gruzji pod przykrywką pomocy humanitarnej. Ciekaw jestem, jakby Amerykanie zareagowali, gdybyśmy wysłali naszymi okrętami wojennymi pomoc humanitarną na Karaiby dotknięte huraganami, zapytał retorycznie prezydent Miedwiediew, potępiając prowokacyjną jego zdaniem obecność floty wojennej NATO na Morzu Czerwonym. W piątek w gruzińskim porcie Poti, nadzorowanym wciąż przez rosyjskie oddziały, wyładował pomoc dla Gruzinów trzeci już okręt amerykański USS Mount Whitney. Abchazja tymczasem, której Moskwa łaskawie przyznała niepodległość, obwieściła głosem swego przywódcy Siergieja Bagapsza, iż pragnie zostać rajem podatkowym, czyli uzyskać status offshore w celu przyciągnięcia inwestorów. Bagapsz zapowiedział także, iż w przyszłym tygodniu Abchazja podpisze z Rosją umowę o partnerstwie i że pragnie wystąpić o członkostwo w postsowieckiej wspólnocie niepodległych państw. Na zakończonym w sobotę nieformalnym spotkaniu w Awinionie szefowie europejskiej dyplomacji wyszli naprzeciw sugestii polskiego ministra Radosława Sikorskiego, aby rozważyć zniesienie sankcji wobec Białorusi w reakcji na uwolnienie wszystkich więźniów politycznych. Javier Solana zapowiedział podjęcie pozytywnych decyzji, a dzień wcześniej komisarz do spraw polityki sąsiedzkiej Benita Ferrero-Waldner zaproponowała, by na następne posiedzenie europejskich ministrów w Brukseli 15 września zaprosić zaprosić szefa dyplomacji białoruskiej, co nie miałoby precedensu od lat 4. Nie było natomiast pełnej zgody wśród 27 co do strategii wobec Kijowa na 3 dni przed szczytem Unii Europejskiej z Ukrainą. Bernard Kouchner wezwał ukraińskich polityków z prozachodniej koalicji do zawieszenia sporów wewnętrznych, stwierdzając, iż nie pomagają one w zbliżeniu Kijowa do Unii. Sparcza słuchają Państwo dziennika RFI. Pod pretekstem meczu piłkarskiego Turcja-Armenia w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata oba kraje zainicjowały odgórnie proces zbliżenia po kilkudziesięciu latach napięć i wzajemnej dyplomatycznej ignorancji na tle ludobójstwa Ormian w Anatolii w latach 1915-17. Na mecz do Erewania udał się prezydent Abdullah Gül, pierwszy szef tureckiego państwa stawiający stopę na ormiańskiej ziemi. Nie wszyscy powitali go różami. Kilkuset manifestantów utworzyło na lotnisku ludzki łańcuch, a na niesionych transparentach domagali się uznania przez Ankarę ludobójstwa i pełnego otwarcia granic. Podczas wspólnej konferencji prasowej w Erewaniu Abdullah Gül i prezydent Armenii Serge Sarkisian stwierdzili, iż istnieje polityczna wola rozwiązania sporów między oboma krajami. Gül zaprosił Sarkisiana do Ankary na mecz rewanżowy między Turcją a Armenią. Inna historyczna wizyta miała miejsce w piątek w Trypolisie, gdzie amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice spotkała się z Muammarem Kaddafim, otwierając, jak to sama określiła, nową fazę w stosunkach między obu krajami, zredukowanych do minimum od pół wieku. Libia skreślona została z amerykańskiej czarnej listy w roku 2004, kiedy oficjalnie zrezygnowała z posiadania broni masowego rażenia. Pani Rice podejmowana była przez Kaddafiego tradycyjną kolacją po Ramadanie, po czym wymieniano podarki. Kaddafi dał jej lutnię, a ona mu tarczę z godłem Departamentu Stanu. Czysta poezja symboliczna. Condi Rice udała się następnie do Tunisu, gdzie zachęcała prezydenta Ben Alego do przyspieszenia reform politycznych i zwalczania terroryzmu, po czym przybyła dzisiaj do Algieru. Tropikalny sztorm Hanna uderzył w sobotę w atlantyckie wybrzeże USA i podąża z dużą szybkością w kierunku północno-wschodnim po spustoszeniu wcześniej Haiti, gdzie zginęło co najmniej 500 osób. Bilans ofiar rośnie z godziny na godzinę, informuje agenda ONZ. 250 tysięcy mieszkańców wyspy Gonaiv potrzebuje pilnej pomocy. W Egipcie ponad 20 osób zginęło w wyniku obsunięcia się ze wzgórza Mukattam wielkich głazów na dom w kairskich slumsach. Pod gruzami znajdować się mogą jeszcze dziesiątki ludzi. Około 20 osób zginęło też w Afganistanie, w tym 6 w biurze prokuratora w Heracie, włącznie z nim samym i jego synem, gdzie kamikadze zdetonował ładunek, którym był opasany. W Angolii przedłużono pierwsze od 16 lat wybory do parlamentu, których organizacje obserwatorzy zagraniczni uznali za katastrofalną. Opozycja z UNITY wezwała Radę Konstytucyjną do ich unieważnienia w związku z chaosem panującym w Luandzie. W Pekinie zaś znowu igrzyska, tym razem niepełnosprawnych. Na stadionie olimpijskim zainaugurował je prezydent Hu Jintao. Potrwają do 17 września. Uczestniczy w nich 4000 sportowców ze 150 krajów. Był to dziennik RFI, a na przegląd prasy paryskiej zaprasza teraz Piotr Rosachowicz.
Lewicowa Libération i konserwatywne Le Figaro na pierwszych stronach piszą dużymi literami o przełożonym z powodu muzułmańskiego postu Ramadanu procesie w jednym z sądów w Rennes. Sędzia odłożył na później termin tego procesu dlatego, że oskarżony przestrzega postu, no i mógłby się czuć osłabiony, odpowiadając za swe czyny. Adwokat tego ostatniego twierdzi, że Ramadan to tak samo jak niedziela i że pomimo głoszonej laickości żaden sąd we Francji nie pracuje na przykład w Boże Narodzenie czy w Wielkanoc, a są to przecież święta jak najbardziej religijne. Jego zdaniem tak samo jak Ramadan. Popularny Aujourd'hui en France, podobnie zresztą jak sportowa L'Équipe, woli na pierwszą stronę rzucić pierwszy mecz ekipy francuskiej w eliminacjach do piłkarskich Mistrzostw Świata 2010 z Austrią w Wiedniu. Katolicki La Croix publikuje na pierwszej stronie duże zdjęcie jednonogiego skoczka wzwyż z rozpoczętych w Pekinie Igrzysk Olimpijskich Niepełnosprawnych. W czołówkach niezależnego Le Monde znajdujemy fotografię z zalanych wodą i błotem ulic haitańskiej miejscowości Gonaives po przejściu kolejnego huraganu, tym razem o nazwie Hanna. Komentarz wstępny Le Monde zatytułowany jest Gorzka normalizacja i poświęcony jest politycznej analizie piątkowej wizyty w Trypolisie u wodza Wielkiej Dżamahirii Ludowej Kaddafiego, amerykańskiej sekretarz stanu Condoleezza Rice. Czy kraj całkowicie demokratyczny, bardzo przywiązany do swych wartości, powinien współpracować z krajem bandyckim kierowanym przez dyktatora? Trudno nie dostrzegać strachu, jaki opanował dyktatora Kaddafiego po wyroku i egzekucji w Iraku na Saddamie Husajnie. Przecież to właśnie autora Zielonej Książeczki, niegdysiejszy prezydent USA Ronald Reagan, nazwał wściekłym psem. No, ale Kaddafi w międzyczasie nieco popuścił cugli, rezygnując z rozwijania libijskiego programu nuklearnego. Zdecydował się przyznać do przeprowadzenia przez Libię zamachu w samolocie Panam nad Lockerbie, w którym do zamachu zginęło 259 osób. Rodzinom zabitych wypłacił odszkodowania i zaczął wychodzić z całkowitej izolacji. I w ten oto sposób 5 lat później dochodzi do prawie całkowitej rehabilitacji reżimu libijskiego. Do Trypolisu smalą cholewki coraz to ważniejsze gospodarcze potęgi światowe. Ostatnio był w Libii Berlusconi, teraz pojechała pani Rice. Bez wątpienia jedną z największych libijskich pokus jest fakt, iż jest to kraj bogaty w złoża ropy naftowej. Czyli jest to kraj w zupełności wypłacalny, pomimo panującego w nim reżimu. Kraje zachodnie liczą ponadto na współpracę Libii w walce z nielegalną imigracją do Europy i w zapobieganiu przenikania grup Al-Kaidy do Algierii. Doświadczenie, jakie ludzie Kaddafiego posiadają we wszelkich formach działań terrorystycznych, może tu być bardzo przydatne. Normalizacja stosunków amerykańsko-libijskich ma bardzo gorzki smak, gdyż niestety coraz rzadsze są sukcesy amerykańskiej dyplomacji w tym regionie świata, dążącej do reform i demokratyzacji życia na Bliskim Wschodzie. Pierre Prière z Le Figaro pisze, że Libia obawia się ciągłego zwiększania się wpływów Stanów Zjednoczonych w Afryce. Pułkownika Kaddafiego szczególnie denerwuje amerykański program wojskowy ochrzczony nazwą AFRICOM, polegający na tym, że USA zamierzają wprowadzić zupełnie osobny sztab wojskowy, którego jedynym zadaniem byłoby nadzorowanie całego kontynentu afrykańskiego. Tak właśnie rodzi się terroryzm, powiedział francuskiemu dziennikarzowi nieco zdenerwowanym głosem jeden z wysoko postawionych członków władzy libijskiej. Sam libijski wódz powiedział, że Libia ani nie ma interesu w tym, aby znaleźć się w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi, ani też nie zamierza zupełnie bezmyślnie poddawać się ich żądaniom. Chce tylko, aby Waszyngton dał jej spokój. Administracja amerykańska musi sobie jakoś radzić z krajem, który zapowiedział 31 lipca, że wszystkie dochody z libijskiej ropy naftowej zamierza rozdzielić sprawiedliwie między mieszkańców tego kraju. Powrót do Libii amerykańskich spółek naftowych, do Libii, która przewiduje wkrótce podnieść produkcję dzienną ropy naftowej do wysokości 3 milionów baryłek, spowoduje zapewne także znaczną modernizację bardzo przestarzałego libijskiego sprzętu wiertniczego. Z procesu tej normalizacji widoczną korzyść wyciągną zatem obie strony, pisze w zakończeniu Le Figaro. Piotr Stańczak pisze na łamach Le Monde o tym, że, jak czytamy w tytule, w rok po przejęciu rządów przez liberałów Polacy niecierpliwią się. Wylicza wszystkie niespełnione obietnice rządu Donalda Tuska. Informuje, że Polacy nadal czekają na obiecywany przez niego przed wyborami cud ekonomiczny. Czekają też na dawno zapowiadane reformy, takie jak na przykład reforma służby zdrowia. Przypomina, że władze polskie mają czas do 12 września, jeśli chodzi o złożenie w Komisji Europejskiej odpowiednich dokumentów dotyczących restrukturyzacji Stoczni Gdańskiej i Szczecińskiej. Rząd Tuska obiecuje również, na razie bez widocznych rezultatów, uzdrowienie finansów publicznych. W chwili obecnej dług publiczny wynosi w Polsce 47,4% PKB. Liczne też są w Polsce protesty dotyczące emerytów pomostowych, wywołujących duże społeczne niezadowolenie. Polacy oczekują też znacznego uproszczenia procedur administracyjnych w kraju, co stanowiło jedną z najważniejszych przedwyborczych obietnic rządów Platformy Obywatelskiej. Zgodnie z tymi obietnicami powołano specjalną w tej sprawie komisję rządową. Z tym, że do dzisiaj ani jedna ze złożonych przez tę komisję propozycji nie została zrealizowana, kończy Le Monde.
Paryż oczami Zbigniewa Herberta. Magazyn Anny Bernhardt. Ogłoszenie przez polski Sejm roku 2008 rokiem Herberta jest dobrym pretekstem, by udać się na spacer po Paryżu śladami poety niezłomnego. Zbigniew Herbert bywał w Paryżu często, mieszkał tu nawet przez kilka lat, znał miasto i lubił się po nim włóczyć. A pierwsze spotkanie ze stolicą Francji tak sam opisał w tomie Barbarzyńca w ogrodzie.
Pociąg zajechał na Gare du Nord przed północą. Przy wyjściu zaczepił mnie mały człowieczek, oferując hotel. Ale spędzić pierwszą paryską noc w łóżku wydało mi się świętokradztwem. Zresztą pośrednik był rudy, to znaczy podejrzany. Il y a du louche dans cette affaire, pomyślałem. Zostawiłem więc walizkę w przechowalni i zaopatrzony w słownik francusko-polski oraz przewodnik po Europie, wydanie drugie przejrzane i uzupełnione przez Akademicki Klub Turystyczny Lwów 1909, ruszyłem na miasto. Nieoceniona ta książka z ojcowskiej biblioteki stanowiła dla mnie wprowadzenie w tajemnicę Paryża. Pochodziła ona z okresu, kiedy po mieście jeździły omnibusy ciągnione przez trzy białe konie. Prosperował jeszcze na Rue de l'Estrapade polski pensjonat pani Pióro, a charytatywną działalność rozwijała założona w roku 1862 instytucja czci i chleba z prezesem Zamoyskim na czele. Informacje kulturalne w przewodniku były skąpe, ale treściwe, a mianowicie, że teatry są liczne, ale ceny wygórowane i nie należy chodzić z damami na galerię. W części muzea i osobliwości przewodnik na pierwszym miejscu wymieniał les égouts, czyli kanalizację, zwłaszcza, że bezpłatne bilety wydawane były w ratuszu. Najbardziej wyobraźnie podniecało polecenie zwiedzenia La Morgue obok kościoła Notre Dame. Wystawione tu są ciała nieboszczyków niewiadomego nazwiska, zamrożone wytrzymują do 3 miesięcy. Szedłem wprost przed siebie, bulwarem sewastopolskim, oszołomiony ruchem ludzi, pojazdów i świateł. Za wszelką cenę pragnąłem dotrzeć do Sekwany. Doświadczenie ludzi z prowincji podszeptywało mi, że za rzeką powinno być ciszej. Przeszedłem most i znalazłem się na City. Tu było istotnie spokojnie i mroczno, zaczął padać deszcz. Minąłem Conciergerie, Paul Rygmach, jak z ilustracji do Victora Hugo, i znalazłem się na placu twarzą w twarz z oświetloną katedrą Notre Dame. Wtedy to się stało. Wiedziałem już, że nie napiszę pracy o Pawle Valerym i że ku zgorszeniu moich literackich kolegów wrócę do kraju nieświadom tego, jaki jest obecnie najmodniejszy poeta francuski.
Zbigniew Herbert do Paryża przyjechał pociągiem. Teraz rzadko Polacy witają stolicę Francji w ten sposób. Na Gare du Nord zajeżdżają przede wszystkim przybysze z północnej, ale niedalekiej zagranicy, którym szybciej jest dostać się do Paryża pociągiem niż samolotem. Tutaj też przyjeżdżają super szybkie pociągi zza kanału La Manche. Przybysze z Polski najczęściej korzystają z tanich linii lotniczych. Nie mieszkają w polskich pensjonatach, ale najczęściej u znajomych i rzadko też w programie mają zwiedzanie kostnicy czy kanalizacji, choć ta ostatnia wyprawa jest warta zachodu. Większość turystów jest wyposażona w nowe, kolorowe przewodniki, które podpowiadają, jaką trasę wybrać i czego nie należy przegapić po drodze. Paryż jest jeszcze bardziej gwarny niż za czasów pierwszej wizyty Herberta. Gmach Conciergerie tak samo ponury jak dawniej, a katedra Notre-Dame przepięknie oświetlona i wiele osób, podobnie jak poeta niezłomny, ulega czarowi średniowiecznych budowli. Oprócz średniowiecznych katedr Zbigniewa Herberta interesowało przede wszystkim malarstwo. Dał temu świadectwo w licznych esejach, które powstawały po każdej podróży. W Paryżu spędzał dużo czasu w muzeach i galeriach, o których tak pisał w 1961 roku.
W Paryżu jest dokładnie tyle galerii, ile dni w roku, więcej niż kin. Przed wyjazdem do Francji wyobrażałem sobie, że galerie są to ogromne salony, koniecznie z lustrami i wazonami kwiatów. Owszem, są i takie, ale większość z nich niczym nie różni się od sklepów czy nawet sklepików. Niektóre są tak ciasne, że z trudem można zawiesić na ścianie kilkanaście płócien. Ogólnie można podzielić galerie na prawo i lewo brzeżne, włączając w te ostatnie położone w Cité i na wyspie Świętego Ludwika. Podział niby topograficzny, ale o dość zasadniczych konsekwencjach. Jak wiadomo, prawy Paryż jest dzielnicą reprezentacyjnych gmachów, ambasad, wielkich magazynów i banków. Galerie skupione są wokół ulic Matignon, Miromesnil, Faubourg Saint-Honoré, Messine, wśród olśniewających wystaw sklepowych i tłumów anglosasów w pobliżu ambasady Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Cechą charakterystyczną tej dzielnicy jest to, że sprzedają tam obrazy drogo. Jak słusznie zauważono, obok pojęcia haute couture można by wprowadzić pojęcie haute peinture.
Galerie lewobrzeżne mają piętno tej studencko-intelektualnej dzielnicy, opisywał dalej Zbigniew Herbert w swym eseju. Od tamtych czasów, gdy przemierzał on Paryż, zaglądając po drodze do spotkanych galerii, minęło wiele czasu, ale tak naprawdę niewiele się zmieniło. Na oficjalnej witrynie internetowej podanych jest 125 adresów w samym Paryżu i okolicach, gdzie wystawiane są i sprzedawane dzieła sztuki. Najwięcej tych miejsc koncentruje się jednak teraz w okolicach centrum Pompidou i żydowskiej dzielnicy Marais. Ale kin namnożyło się w stolicy Francji jeszcze więcej. Jest prawie 300 sal w samym mieście, nie licząc przedmieść. Wracając jednak do galerii, to ze smutkiem trzeba odnotować, że nie ma już polskiego miejsca, jakim była Galeria Lambert na wyspie Świętego Ludwika. Ta jedyna polska galeria w Paryżu, prowadzona ze smakiem, wiedzą i bez szowinizmu artystycznego i narodowego, jak podkreślił kiedyś Herbert w swym eseju Odcinek Lambert. Zamknęła ona swe podwoje wraz z księgarnią, gdy państwo Romanowicze postanowili się wycofać z aktywnej działalności, ale to jest już inna opowieść. Na zakończenie posłuchajmy wielkiej damy polskiej sceny, Haliny Mikołajskiej, recytującej wiersz Zbigniewa Herberta Pan Cogito o potrzebie ścisłości. Nagranie to jest wyjątkowe z prywatnego wieczoru podczas pobytu aktorki w latach 80. w Paryżu. Udostępnił je Piotr Kamiński, który wcześniej recytował fragmenty esejów poety.
Jeszcze? Pan Cogito o potrzebie ścisłości. Pana Cogito niepokoi problem z dziedziny matematyki stosowanej. Trudności, na jakie napotykamy przy prostych operacjach arytmetycznych. Dzieci mają dobrze, dodają jabłko do jabłka, odejmują ziarnko od ziarnka, rachunek się zgadza, przedszkole świata pulsuje bezpiecznym ciepłem. Zmierzono cząstki materii, zważono ciała niebieskie i tylko w sprawach ludzkich panoszy się karygodne niedbalstwo, brak ścisłych danych. Po bezkresach historii krąży widmo, widmo nieokreśloności. Ilu Greków zginęło pod Troją? Nie wiemy. Podać dokładne straty po obu stronach w bitwie pod Gaugamelą, Kurliwskim, Kutnem, a także liczbę ofiar białego, czerwonego, brunatnego. Ach, kolory, niewinne kolory terroru. Nie wiemy. Naprawdę nie wiemy. Pan Kogito odrzuca sensowne wyjaśnienie, że było to dawno. Wiatr przemieszał popioły, krew spłynęła do morza. Sensowne wyjaśnienia potęgują niepokój pana Kogito, bo nawet to, co dzieje się na naszych oczach, wymyka się cyfrom. Traci wymiar człowieczy. Gdzieś musi tkwić błąd. Fatalny defekt narzędzi. Albo grzech pamięci. Kilka prostych przykładów z rachunkowości ofiar. Dokładną ilość zabitych w katastrofie lotniczej łatwo jest ustalić. Ważne dla spadkobierców i pogrążonych w żalu towarzystw asekuracyjnych. Bierzemy listę pasażerów i załogi. Przy każdym nazwisku stawiamy krzyżyk. Nieco trudniej w przypadku katastrof kolejowych. Trzeba złożyć na powrót rozszarpane ciała, aby żadna głowa nie została bezpańska. W czasie klęsk elementarnych rachunek staje się skomplikowany. Liczymy ocalałych, a nie wiadomo resztę, która nie jest ani żywa, ani definitywnie martwa, określa się dziwacznym mianem zaginionych. Mają jeszcze szansę, żeby powrócić do nas. Z ognia, wody, wnętrza ziemi. Jeśli wrócą, to dobrze. Jeśli nie wrócą, trudno. Teraz pan Kogito wchodzi na najwyższy chwiejny stopień nieokreśloności. Jak trudno określić imiona wszystkich tych, co zginęli w walce z władzą nieludzką. Dane oficjalne pomniejszają ich liczbę. Raz jeszcze bezlitośnie dziesiątkują poległych, a ciała ich znikają w przepastnych piwnicach wielkich gmachów policji. Świadkowie naoczni, oślepieni gazem, ogłuszeni salwami, strachem i rozpaczą, skłonni są do przesady. Postronni obserwatorzy podają cyfry wątpliwe, opatrzone haniebnym słówkiem około. A przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność. Nie wolno się pomylić nawet o jednego. Jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci. Niewiedza o zaginionych podważa realność świata, wtrąca w piekło pozorów, w diabelską sieć dialektyki głoszącej, że nie ma różnicy między substancją a widmem. Musimy zatem wiedzieć, policzyć dokładnie, zawołać po imieniu, opatrzeć na drogę. W miseczkę z gliny, prosu, mak, kościany grzebień, groty, strzał, pierścień wierności, amulety.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Ligera. Pianistyka francuska wczoraj i dziś. Część druga. Przypadkiem wybrałem na sygnał tego cyklu preludium Debussy'ego w tym właśnie wykonaniu. Sanson François to we francuskiej pianistyce jedna z postaci najbardziej malowniczych i ujmujących. Opuścił nas przedwcześnie, w roku 1970, w wieku 46 lat. Ale też życie spalał z fantazją, bez umiaru. Miał coś i z dużego dziecka, i z tajemniczego kocura chodzącego własnymi ścieżkami. Jako syn konsula od dzieciństwa wiódł życie kosmopolity. Urodził się we Frankfurcie, zaczął naukę muzyki w Belgradzie. Wreszcie w Nicei zauważył go Alfred Cortot i ściągnął do Paryża, do swojej słynnej École Normale, gdzie znalazł się pod pieczą dwóch wielkich dam, Yvonne Lefebure i Nadie Boulanger. Potem jeszcze w konserwatorium próbowała wziąć go w karby Marguerite Long, ale Sanson François i tak pozostał sobą. Od triumfu w pierwszym konkursie Long Thibaut w 1943 roku zaczęła się szybko jego międzynarodowa kariera. W roku 1956 był pierwszym Francuzem zaproszonym do ZSRR. Wielbiono go w Chinach i Japonii. Tuż przed jego śmiercią Claude Santelli zdążył uwiecznić na świetnym filmie tę księżycową postać, jakby wyjętą z powieści Prusta. Mieszkał otoczony zabawkami, misiami i lalkami. Całymi nocami grywał w jazzowych klubach z nieodłącznym papierosem zwisającym z kącika warg. Pisał wiersze, wiele komponował, m.in. koncert fortepianowy i muzykę filmową. Namiętnie improwizował, ale rzadko grywał z innymi. I jeśli nie liczyć olśniewających koncertów Ravela, Prokofiewa czy Lista oraz kwintetu Franka i kwartetu Forego, nie pozostało po tym na płytach wiele śladów. Mówił, że jego rodzina muzyczna to Mozart, Chopin i Debussy, a literacka Vauvenargues, Edgar Poe i Baudelaire. Mozarta tak wielbił, że nagrywanie jego dzieł odkładał wciąż na później i w rezultacie nie nagrał prawie nic. Ravela najpierw kochał, a potem się obraził, uznał jego muzykę za martwą i formalistyczną i jakby postanowił tego dowieść, rejestrując zimne, wirtuozowskie fajerwerki. Sanson François technikę miał bajeczną, lecz bywał też kapryśny i nierówny. Kierował się głównie instynktem. Każda interpretacja była jednorazowym aktem twórczym, tu i teraz. Stąd trudność dogadania się z dyrygentami, a wyrywali go sobie najwięksi. Lecz może właśnie dlatego znalazł wspólny język, jak mało kto, z największymi oryginałami wśród muzyków Chopinem i Debussym. Thank you. Taniec Puka z drugiego zeszytu preludiów Debussy'ego pod palcami Sansona François. W wielce inspirującej książce o Chopinie Piotr Wierzbicki pisze nie bez racji, że właściwie nie ma czegoś takiego jak styl chopinowski, że w pewnym sensie i to go odróżnia od wszystkich innych kompozytorów, poza może Debussym, Chopin kreuje odrębny styl dla każdego ze swych utworów. Mało tego, jako pianista, relacje uczniów i słuchaczy wskazują na to jednoznacznie, Chopin grał swe dzieła za każdym razem inaczej. Wierzbicki sugeruje wreszcie, że grał je w sposób koci i że tak je właśnie grać należy. I jeszcze jedno. Alberto Savinio pisał o Chopinie, że przypomina mu młodego boga, który przez pomyłkę spadł na ziemię. W kimże zatem znaleźć miał Chopin bratnią duszę, jeśli nie w Sansonie François, rozmarzonym kocurze, który spadł z księżyca i spala się w sztuce jak ćma jednodniówka w ogniu świecy? Chopinowi poświęconych jest aż 14 z 33 kompaktów wydanych przez EMI w 25. rocznicę jego śmierci. Większość tych nagrań powstała w ostatnich 4 latach jego życia, gdy znalazł wreszcie swój styl. Tylko z mazurkami nie umiał się porozumieć. Są zmanierowane i kapryśne. Reszta jest fascynująca. Sanson François przegania ze swych interpretacji wszelkie wirtuozostwo. Popisywać się techniką palcową można od biedy w Ravelu. U Chopina byłoby to nietaktem. Wyśpiewuje za to wewnętrzne kantyleny, uplastycznia obraz, nasyca go życiem, nadając mu piętno improwizacji, lecz takiej improwizacji, która się nie rozsypuje. W tej grze rozpuszczają się wszelkie prawidła i dogmaty, lecz narracja płynie jak strumień, lekceważąc kreski taktowe. Sanson François, jak opowiada jedyny jego uczeń, Bruno Rigoutot, mówił, że gdyby miał dużo pieniędzy, zleciłby wydanie wszystkich nut bez owych nieszczęsnych kresek, do których stosunek miał mniej więcej taki, jak motyl do drutu kolczastego, rozpiętego w poprzek uświeconej łąki. Nic lepiej tego nie ilustruje, jak jego interpretacja Etiudy Esdur z opusu 10. Sanson François grał Etiudę Esdur Chopina z opusu 10. Każde pokolenie ma swoich odszczepieńców. Sanson François żył z lalkami i misiami. Hélène Grimaud żyje z wilkami. Wychowanka konserwatorium w Aix-en-Provence, uzbrojona pianistycznie przez Pierre'a Barbizeta i Jacques'a Rouvier, nadzwyczaj wcześnie stanęła na własnych nogach. Już w 15 roku życia nagrała pierwszą płytę z utworami Rachmaninowa, który zawsze był jej bliski. Ceni jego absolutną szczerość, autentyczność, szlachetność serca, zdolność do bycia sobą na przekór wszelkim modom. Nic dziwnego, że dzisiaj znów do niego wraca, nagrywając ponownie jego drugi koncert. Francuzi używają określenia atom crochu, czyli zazębiające się atomy. Ale muzycznie najbliższy jest jej Beethoven, Prometeusz, a zaraz po nim Brahms i Schumann. Hélène Grimaud miała od początku wszelkie atuty po temu, by stać się wielką gwiazdą. Cudowne dziecko, wcielone w prześliczną nimfę, wdzięczne i bystre, przedwcześnie dojrzałe artystycznie. Wystarczy posłuchać jej drugiej płyty, nagranej przed 18 rokiem życia, z balladą G-moll Chopina, Lisztem i fascynującą, zbyt rzadko graną sonatą Fis-moll Schumana, opus 11.
Thank you.
finał pierwszej części sonaty Fismol Schumana, nagranej przez Hélène Grimaud w 1987 roku. Ta wielce rozelutna, młoda osóbka, zarazem dzika i naturalna, błyskotliwa i skromna, o swych dawnych nagraniach mówi, że są suche, a w ogóle płyt nie fetyszyzuje. Są dla niej jedynie zapisem pewnych stanów. Powiada, że z arcydziełami trzeba długo obcować, stale do nich wracać, wnikać w nie coraz głębiej. To fakt, że kiedyś miewała skłonność do łupania w klawiaturę, jakby ostentacyjnie chciała się odciąć od kobiecego stereotypu w pianistyce. Co się pewnie łączy w tej materii z Martą Archerich. Pasja, intensywność, zaangażowanie, spontaniczność, choć ani jedna, ani druga nic przez to nie tracą ze swej kobiecości. W każdym razie Hélène Grimaud bardzo szybko zdała sobie sprawę, że nie ma, jak mówią Francuzi, zazębiających się atomów z tym światem show biznesu, pełnym zgiełku i powierzchownych wrażeń, w którym większość z nas jest zanurzona. We Francji zaczęła się dusić i wybrała wolność w Ameryce, gdzie od lat 10 żyje w odludnym miejscu ze stadem na wpół oswojonych wilków. Zapewnia, że te wilki są dla niej równie ważne jak muzyka. To nie jest żaden gadżet. Ma chyzia na punkcie ekologii, a wilk wydaje jej się zwierzęciem emblematycznym dla tego, co ludzie w samobójczym zatraceniu wyczyniają na planecie, niszcząc naturalne środowisko. Jeśli hoduje wilki, to nie dla zabawy, lecz w ramach edukacyjnego projektu. Jej wilczy park stał się celem szkolnych wycieczek. Hélène Grimaud mówi, że wilki nauczyły ją odróżniać to, co naprawdę ważne, od tego, co błahe, stanowić hierarchię wartości. Kadencja i finał czwartego koncertu Beethovena z przedostatniej płyty nagranej dla Teldeku przez Hélène Grimaud z Nowojorską Orkiestrą Filharmoniczną pod dyrekcją Kurta Mazura. Piękna Helena dzieli swój czas między wilki a estradę i po przekroczeniu trzydziestki, choć nigdy pewnie nie będzie całkiem oswojona, osiągnęła w końcu jakiś stan równowagi. François-René Duchâble, choć właśnie stuka mu pięćdziesiątka, nie zdołał nigdy się pogodzić ze swym losem artysty-zawodowca. Duchâble to jedna z solidniejszych firm w dzisiejszej francuskiej pianistyce. Wiele zawdzięcza Arturowi Rubinsteinowi, który wziął go pod swe skrzydło. Zwrotem w jego karierze było też w roku 80. spotkanie z Karajanem. Ale szybko sobie uświadomił, że to nie jest życie dla niego. coraz gorzej znosił koncertowy ceremoniał, elitarną publiczność i merkantylizm systemu. Postanowił od tego uciec. Zaszył się w odludnym miejscu u podnóża Alp i coraz częściej, zamiast szastać się po estradach świata, udzielał się w miejscach znacznie mniej konwencjonalnych, jak domy starców, szpitale, azyle psychiatryczne, więzienia, małe wiejskie salki. Mówi, że tam, na marginesie, zwłaszcza wśród chorych psychicznie, czuje się najlepiej. Znalazł nadzwyczajną publiczność, chłonącą muzykę w sposób naturalny, reagującą tańcem, śpiewem i gestem. François-René Duchâble nie przestał wszak nagrywać płyt. Wśród jego licznych nagrań chopinowskich wyróżniłbym pewne rozmachu polonezy. Z innych kompozytorów najbliżsi mu są chyba Beethoven i Liszt. W jego grze nie ma nic szczególnie oryginalnego. Ot, solidna robota, ani śladu neurastenii, niezawodna technika. W jego interpretacjach dzieł Chopina czuć wpływ Rubinsteina. Gra po męsku, soczystym dźwiękiem, niekiedy z pasją, ale bez metafizyki. W sumie bez zarzutu, ale czasem marzy się o czymś więcej. Posłuchajmy na koniec czegoś lżejszego. Oto jedna z niezliczonych parafraz Liszta, neapolitańska tarantella na motywach z Rossiniego. Gra François-René Duchâble. A za uwagę dziękuję Państwu Stefan Rieger.
Thank you.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue.